Dzień dobry, wita Państwa Sławomir Szczepaniec. W cyklu Rozmów o Biblii spotykam się z bratem Józefem Rylem, członkiem Zgromadzenia Wrocławskiego. To jest zbór stowarzyszony ze Świeckim Ruchem Misyjnym Epifania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Piękny, słoneczny wieczór, godzina 20, chyba jeden z najdłuższych dni w roku 2014. A ja przyszedłem tu z takim tematem, który podnosi ciśnienie krwi w żyłach, bo to jest temat kłótnia i gniew chrześcijanina. To co, zaczynamy?
Zaczynamy.
No właśnie, no bo ostatnio mnie taki straszny gniew opanował, ktoś mnie zdenerwował. No, to było tak. To była śmieszna sytuacja w ogóle, no bo było rozwidlenie dróg. Ja pojechałem prosto, bo myślałem, że skręcę w lewo. A pojechałem prosto i zauważyłem, że jadę złą drogę. Nacisnąłem hamulec, no a ten, co za mną jechał, chrześcijanin, on nie zauważył, że ja zahamowałem, bo była górka. I tylko usłyszałem takie łuch.
Stuknięcie.
Tak, i odskoczyliśmy 2 metry do przodu. Wychodzimy z aut, a to był szacowny chrześcijanin, mówię, starszy ode mnie znacznie i wszystko było dobrze, tylko że on miał 35 lat prawo jazdy i wjechał w tył takiego szczyla młodego, nie? I on mówi tak, 35 lat jeżdżę, nie miałem wypadku, ty źle hamujesz. Ja mówię, ale chwila, brat we mnie wjechał, nie? Nie! Bo ty miałeś brudne światła, on do mnie mówi. Jak on mi powiedział, że ja mam brudne światła? A ja jestem pedant i u mnie z dywaników gumowych można jeść, nie? Jaki ja gniew pamiętam w oczach poczułem, nie? To mi tak oczy zapłonęły.
Dotknął czułego punktu.
Tak, że ja mam brudne światła, ja! On nie widział moich świateł. I w tym momencie 2 koguty zaczęły skakać. Młody kogut i stary kogut, nie? A opowiadam sytuację dlatego, że ten człowiek już nie żyje. Samochody dawno na zgumowiskach, a sytuacja śmieszna pozostała. To taki żart, no tak, ale prawdziwy. Tak się zdarzyło. Tam po 2 dniach jemu duma pozwoliła spisać to. Przyznam się, że wjechał w tym komuś. Ja zaniosłem do taty, bo to było auto taty ze strachem to pismo. I jakoś, no mówię, po kościach się rozeszło, ale było ciężko, bo ojciec mi skrzyczał, że źle jeżdżę.
No tak.
Bo mi w tył wjeżdżają. Oczywiście dopóki jemu nie wjechali. No dobra, ale czy chrześcijanin może czuć gniew? Bo ja wtedy ogromny gniew poczułem, jak on powiedział, że ja mam brudne światła. No bo tak, macie zbór Epifanii we Wrocławiu. Fajna salka. Wy się tam czasem gniewacie, czy to tylko chrześcijanie psalmy Alleluja śpiewają Panu na chwałę?
Niektórzy sobie tak wyobrażają właśnie, że w ogóle życie wieczne i niebo to tylko siedzą za piecem i śpiewają tylko hymny i psalmy.
Anieli na harfach grają.
Tak, i aniel
skupienia całą wieczność słychać.
Więc tak, powiem, chrześcijanin to człowiek, a człowiek jest niedoskonały, bo tak Biblia mówi. No a zbór Epifania to zespół ludzi o określonych poglądach biblijnych.
Tacy sami tam jesteście wszyscy, tak? Wszyscy lubią zielony.
To są lubią ludzie,
no.
Często mili, ale...
Dobre, często mili.
Tak.
To ale, czasami nie mili.
Ale nie do końca jest tak, żeby myśleć o nich, że och, to już jest raj na ziemi. Z prostej przyczyny, bo przecież to są tylko zwykli ludzie, a Biblia mówi, że wśród ludzi nie ma doskonałego ani jednego, wszyscy są grzesznikami i wobec tego taka zbiorowość, jak funkcjonuje, to zawsze tam jakieś pojawią się problemy. Tylko sztuka polega na tym, żeby umieć te problemy rozwiązywać. No, jak się spotykamy na sali, mamy salę taką na pierwszym piętrze, salę trzeba wietrzyć, są dyżurni bracia, którzy dbają o to, aby sala była przewietrzona.
To ja kiedyś byłem i to tak, otwieram okna, bo duszno, a za chwilę
jednym...
bracie, zamknij te okna, bo tu tak wieje.
Tak, bo ci, co siedzą z przodu, od razu czują ten powiew świeżego powietrza, a czasem chłodnego powietrza.
A ci, co z tyłu duszno.
A ci, co z tyłu, duszno. To jeszcze do nich nie dotarło, bo tam jeszcze jest duszno. Więc no to są takie
spory są, no.
Drobne sprawy, jeżeli chrześcijanin jest w miarę opanowany, to nie powinien robić z tego powodu problemu. Trzeba umieć myśleć o sobie, ale trzeba nie zapomnieć o innych. A jeżeli ktoś tylko myśli o sobie, żeby jemu było dobrze, ciepło i przyjemnie, nie zważając na to, że komuś jest gorąco, że ktoś jest zmęczony, że ktoś dobrze nie słyszy, bo ten co z przodu siedzi to lepiej słyszy, ten co z tyłu to gorzej. A więc to są takie sprawy, do których psalmista Dawid pięknie nas zachęca, aby bracia zgodnie mieszkali. Oto jako
Psalm
rzecz
133.
dobra. Tak, 133 psalm, dobrze tak mówi.
To jako rzecz dobra, jako bracia rzecz dobra i zgodnie jest. Mieszkają. Tak. Tak.
Czyli to nie jest tak, że wszystko jest idealnie, ale zalecenie, rada jest i wskazówka, że jest dobrze, jak jest zgoda. Bo jak jest niezgoda, to nie jest dobrze.
Zgoda buduje, tak, a nie zgoda?
Ani zgoda rujnuje.
A otóż przysłowie takie światowe, nazwijmy to. Tak. Czyli tak, chrześcijanin, no to ja, może poczuć gniew i się z kimś pokłócić.
Ma prawo, no czasem odruch, czasem, no cóż, nie zawsze my jesteśmy w stanie zapanować nad swoimi emocjami, nad swoją starym człowiekiem. Paweł Apostoł powiedział, nie zawsze czynię, co chcę, ale to, czego nie chcę, to czynię. Czyli on widział ten zakon doskonały w sobie, w swoich członkach, że nie jest w stanie go realizować ku swemu wewnętrznemu zadowoleniu.
No, ja mam taki problem, bo ja to tak się zapalam, ale brat też tak jest żywy. No, i, tak. I niektórzy to są tacy, widzę, stanowani, flegmatyczni. Tak, i my mówimy z punktu, dobry chrześcijanin o nim.
Tak, z punktu naukowego to mamy chyba 4
temperamenty
typy psychiczne.
Tak. Flegmatyk, melancholik, sangwinik i choleryk.
Choleryk, melancholik i flegmatyk. A więc sangwinik to jest typ bardzo silny, pobudliwy, ale
radosny,
opanowany.
Tak.
Choleryk natomiast silny, pobudliwy, mniej opanowany. Flegmatyk, człowiek powolny, stonowany, czasami aż do znużenia sangwinik z flegmatykiem nie mogą
współpracować,
bo jednemu się zawsze śpieszy, chce szybko zrobić, a flegmatyk zawsze ma czas, powoli,
to trzeba przemyśleć. Tak.
A propos... w niemieckim języku jest takie powiedzenie langsam, aber sicher. Tak.
Znane. A propos choleryków, jeden mi się przypomina, miał Andrzej na imię.
Tak, Józef też miał, też jest typ choleryka.
Ja chyba też. No dobra, to ma zalety, ale ma ogromne wady, bo tak. Czasem jak indoor się robię czerwony na twarzy i przez pół dnia nie umiem zapanować, a potem żal. Człowiek klęka na kolanach, zna brat ten, to uczucie, klękam na kolanach i mówię, tak. Boże, co ja zrobiłem? Czemu? No właśnie, jak to jest? Czy Jezus czuł kiedykolwiek gniew w swojej doskonałości? On był doskonałym człowiekiem, nie? On się nie pokłócił z nikim, nie pogniewał? Jaki był ten gniew Jezusa?
No,
może w ogóle go nie było.
Dojdziemy do tego, oczywiście, że Jezus Pan był człowiekiem, ale doskonałym. Na gniew trzeba patrzeć z dwóch punktów widzenia. Ponieważ gniew może być określeniem sprawiedliwego, słusznego oburzenia wobec zła, wobec niesprawiedliwości, wobec krzywdy. Jeżeli człowiek idzie, a widzi, że właściciel psa prowadzi na smyczy i w pewnym momencie zaczyna go kopać, to jak nie reaguje na takie zachowanie, na taką sytuację, to coś z nim jest źle. Powinien umieć zareagować, że ten człowiek źle się zachowuje, bo zwierzę katuje.
A co brat powie? Ja słyszałem w radio, że skatował ojciec pijany małe dziecko, noworodka.
No to
myślałem, że mnie trafi po prostu. Taki gniew uderzył we mnie.
I właśnie,
jestem normalny?
I to jest właśnie sprawiedliwe, słuszne oburzenie na zło. My często w prasie czytamy: o, teraz niedawno ojciec poszedł do pracy na 8 godzin, a 3-letnie dziecko w gorączce w samochodzie zostawił, upał, umarło. No, oni się tam tłumaczą, że tam był zajęty mocno, zaangażowany, że budową domu był przemęczony dla tego dziecka i tak dalej, no ale on jest w tej chwili w szpitalu psychiatrycznym i jego żona też, bo to dla nich jest szok, bo to rzeczywiście to nie jest jakieś przemyślane zachowanie i tak dalej, ale w każdym razie no, środki masowego przekazu nam mówią codziennie prawie o takich sytuacjach, które u normalnego człowieka muszą wywoływać oburzenie.
A to, że premier układa się z kimś, że kombinują, że jakieś taśmy wyszły, i to też budzi gniew.
Oczywiście i to słuszne, więc chcę powiedzieć właśnie, że gniew może być słuszny
i nie jest grzechem.
I nie jest grzechem, i gniew może być niesłuszny i jest grzechem. Dlatego Paweł apostoł do Efezjan napisał: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Bo można się gniewać i nie grzeszyć, a można się gniewać i grzeszyć. Ale apostoł mówi, że chrześcijanin powinien okazywać słuszne oburzenie, jeśli dostrzega, jeśli widzi dziejącą się niesprawiedliwość. I tu dotknęliśmy naszego Pana. Gdyby Pan Jezus nie okazał oburzenia, kiedy wszedł do świątyni jerozolimskiej, a w świątyni handlowano pieniędzmi, gołębiami, targowisko zrobiono, i gdyby Pan Jezus ich nie przepędził, to by znaczyło, że On nie okazał słusznego oburzenia na zło, bo zrobienie ze świątyni, gdzie kult Jehowy jest praktykowany, targowiska jest złem.
Jaskini zbójców.
Jest grzeszne. Oczywiście,
zbójców,
tak.
Jak
jest grzechem.
O tym mówi.
A więc Jezus Pan okazał sprawiedliwe oburzenie i ich poprzepędzał. Mamy inny przykład. Kiedy Pan Jezus mówił Piotrowi, i nie tylko Piotrowi, i innym uczniom mówił, że czeka go śmierć, czekają go cierpienia, że idzie do Jerozolimy i tam będzie ukrzyżowany, wtedy ten choleryk, ten popędliwy apostoł Piotr bierze na stronę Pana i jakby zwraca mu uwagę i mówi: Panie, Ty się zmiłuj nad sobą, to nie przyjdzie na Ciebie.
Nie czyń
co
tego.
Ty opowiadasz, tak, wiesz, nie tak. Czyń tego. I wtedy Pan Jezus zgromił Piotra, ponieważ Pan zauważył, że Piotr stał się medium szatana, że przez Piotra to, co on mówi, że to jest niemożliwe, żeby tak się stało, szatan chciał Pana Jezusa z drogi poświęcenia i ofiarowania i wierności odciągnąć. Dlatego Pan powiedział: idź ode mnie precz, szatanie, bo jesteś dla mnie zgorszeniem.
Szatan, czyli przeciwnik.
Przeciwnik, który za medium posłużył się Piotrem. Jego niedoskonałością, jego nierozumieniem sprawy w należyty sposób. I dlatego Pan okazał słuszne oburzenie. I to nie było grzechem. I chrześcijanin podobnie, jeśli by nie okazywał oburzenia na dziejące się obserwowane zło, to jest niedobrze. On musi reagować, on musi być tym, bo Pan Jezus w innym miejscu to powiedział: wy macie być solą ziemi, wy macie być światłością świata, czyli wy macie być tymi, którzy są jakby wzorami, jakby pewnym czynnikiem konserwującym, zachowawczym, a nie popierającym zło lub tolerującym zło.
Rozumiem. A co to znaczy, że słońce ma nie zachodzić nad naszym gniewem? Teraz mamy długi dzień. Jeszcze słońce nie zaszło. Myśmy się pokłócili.
Przed chwilą,
co to znaczy, że słońce ma nie zachodzić nad tym naszym
gniewem? Przed chwilą przywołałem tekst apostoła Pawła, który powiedział: gniewajcie się, a nie grzeszcie. A Pan Jezus jeszcze mówi właśnie ten przywołany tekst, że nie, to apostoł Paweł o tym też mówi: słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Jest to myśl, która znaczy, że każdy przejaw niedoskonałego postępowania, a tym między innymi też jest gniew, bo Paweł apostoł w liście do Galacjan, 5 rozdział, 20 wierszu, on między innymi gniew zalicza jako uczynki ciała. I tam mówi, o uczynki ciała są wszeteczeństwa, spory, swary, gniewy, bluźnierstwa, i tak wymienia cały szereg. A potem mówi, a uczynki ducha są miłość, wesele, pokój i tak dalej. Więc jeśli apostoł Paweł zalicza to do uczynków ciała, to gdzie indziej mamy w Biblii napisane: uczynki ciała trzeba zwalczać. Co to znaczy zwalczać? Złe dobrem zwyciężaj. Tak jak to również popiełuszko.
Myślę, tak. Że Jan...
No ale papież też to podtrzymywał, ale to popiełuszko taką maksymę powiedział. Oczywiście to jest biblijne. To jest biblijne. Tak. To jest cytat biblijny. Oczywiście, że tak. Złe dobrem zwyciężaj. A więc to oznacza, że człowiek
każdego dnia powinien z Panem Bogiem zrobić rachunek sumienia. Nie dozwolić na to, żeby zło dzisiejszego dnia, a tu w tym wypadku mówimy gniew, bo to wokół gniewu mamy ten wątek myślowy, żeby ten gniew nie przenieść na następny dzień i na kolejne dni, tylko żeby się starać możliwie tą sprawę uregulować tego samego dnia.
Czyli ja pokłóciłem się z Józefem Rylem.
Albo dzwonię, albo rozmawiam, albo ubiegam się, wszystko robię, żeby jak najszybciej.
Tak. Poniosło mnie. Tak. Jestem cholerykiem, przyszedłem do domu, zrobiło mi się.
To właśnie to znaczy, żeby w wypadku zaistnienia jakiegoś tam nieporozumienia, czy uniesienia na moment, czy coś takiego, żebyśmy umieli sprawy nie przeciągać i nie udawać, że nic się nie stało, tylko rozwiązać, załatwić, pogodzić się i tak dalej.
No dobrze, a co mam zrobić, jeśli ktoś zawini przeciwko mnie? Czy postępowanie to różni się, jeśli to jest brat ze zboru albo niewierzący kolega z pracy, ateista?
No na pewno to jest tak.
No bo zarówno w zborze mamy problemy pewne, jak i w życiu zawodowym, w sklepie, na drodze.
Wszędzie są ludzie,
jest człowiek. Człowiek największym przyjacielem człowieka i człowiek największym wrogiem człowieka, takie przysłowie.
Tak, więc różnica w odniesieniu do czynienia nam zła przez osobę obcą lub przez brata jest znaczna. Jest to widoczne z opisów i czynów różnych zachowań. Między innymi Paweł Apostoł w liście do Rzymian mówi tak: żadnemu złem za złe nie oddawajcie. Żadnemu. Nie mówi bratu, tylko komukolwiek.
Czyli ateiście sprawdzi.
Nie wolno. Zło jest zło. Paweł do Tesaloniczan mówi podobnie. Patrzcie, a więc tam mówi nie róbcie tego, a tutaj mówi patrzcie. Czyli wy macie obserwować i wy macie nie dozwalać, aby kto złem za złe komu oddawał. A teraz inne zachowanie z Ewangelii Mateusza. Jeśliby przeciwko tobie zgrzeszył brat twój, już nie sąsiad, nie ateista, nie kolega, nie taki przygodny człowiek, że tam coś zaiskrzyło, coś się zdarzyło, jakieś zło powstało, ale mówi, gdyby zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, co masz zrobić? Masz iść, rozmawiać z nim, jeśli trzeba, to zestrofować go. Macie dojść do porozumienia, uzyskać jak najszybciej, tak jak tam jest powiedziane wcześniej, tego samego dnia porozumieć się, przeprosić, podać sobie ręce i być wyrozumiałymi. Przede wszystkim umieć odnieść się do samego siebie i być wyrozumiałym dla brata, nawet jeśli on to zawinił. Ale uczynek, taki sam uczynek brata i obcego człowieka, to można porównać tak, jak złamanie prawa przez osobę, która na prawie się nie zna, i złamanie prawa przez osobę, która studiowała prawo, jest prawnikiem, sędzią, prokuratorem, czy jeszcze kimś tam.
Jest to taki grzech świadomy wtedy.
Więc kategoria czynu w dużym stopniu zależy od stopnia świadomości. Zresztą w sądzie, jak sprawy są prowadzone, to właśnie przewód sądowy idzie w kierunku poznania, jaki duży stopień świadomości był w wypadku tego złego czynu. A ponieważ brat to jest człowiek uświadomiony, to jego stopień odpowiedzialności jest inny niż człowiek światowy, kolega, tym bardziej ateista. No to on reguł biblijnych może nie znać albo ich nie respektować. To jego czyn w świetle prawa Bożego i w świetle nawet prawa cywilnego jest inaczej klasyfikowany od czynu takiego, który przyznaje się, że jest chrześcijaninem i zna biblijne nakazy.
Może ja zacytuję regułę Mateusza, tam gdzie ją znajdziemy, w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, wersety od 15 do 17.
Tak.
A jeśli by zgrzeszył twój brat, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli zaś by nie usłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. a jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, czyli kościołowi, a jeśli zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jako poganin i celnik. Co to jest ten poganin i celnik?
Może najpierw powiem tak, parę słów. Ktoś powiedział, że jest to złota reguła. Dlaczego złota i dlaczego reguła? Bo jest to najlepszy sposób rozwiązywania spraw konfliktowych. I tutaj Pan Jezus mówi tak, że nie należy od razu, jeżeli zło zaistnieje, nie należy od razu robić wielki szum i wszystkich wtajemniczać w sprawę.
Łazić na ploty?
Tak.
Łazić,
opowiadać wszystkim, dzwonić, szukać zwolenników, obrońców i tak dalej i wszystkich wtajemniczać w sprawy, które są między mną a jakimś tam drugim człowiekiem, bratem czy siostrą. Więc Pan mówi tak, najpierw próbujcie między sobą. To jest pierwszy stopień gwarantujący i rokujący najwięcej na powodzenie. Ale Pan mówi tak, może zaistnieć taka sytuacja, że ja jako skrzywdzony poszedłem do krzywdziciela.
Do mnie na przykład, a ja mówię nie.
A on mówi nie. Właśnie nie. No to nie udało mi się pogodzić, pojednać ze sobą. Co mi zostaje? No zostaje mi kolejny krok. Ale kogo mam poprosić? Kto? No kogoś, żeby nam pomógł, prawda? Ale muszę poprosić takie osoby do udzielenia tej pomocy, do których ja mam zaufanie i do których mój krzywdziciel, na przykład brat, skoro brat się przyznaje, że brat mnie skrzywdził, do których brat ma też zaufanie. Po co? Żeby pojednawca, rozjemca taki pojawił się. Może jak my sami się nie potrafimy dogadać, to może on nam pomoże. No takie są reguły postępowania. Mediator, tak. A jeżeli i ten krok nie da sprawy, nie rozwiąże sprawy, to ponieważ my należymy do tej samej społeczności chrześcijańskiej i stanowimy pewną zbiorowość, w tej zbiorowości są pewne reguły postępowania i porządku, to wtedy ja mam prawo powiedzieć ogółowi: bracia, słuchajcie, ten brat Sławek, on mi ubliżył i nie chce mnie przeprosić. Ja próbowałem z nim się dogadać, on nie przyjmuje. Ja poprosiłem brata albo braci, żeby nam pomógł i próbował ten brat nas pogodzić, ale ten brat nie chce się pogodzić. Chcę wam powiedzieć, żebyście wiedzieli, że zaistniał taki problem i tak dalej.
Upublicznienie sprawy.
Upublicznienie sprawy. I jeśli ten krok nie daje rozwiązania, to Pan Jezus wtedy mówi, niech będzie taki człowiek jako poganin i celnik. Co to znaczy? Pan Jezus nie powiedział, że on będzie waszym wrogiem, ty go masz zniszczyć, ty go masz nienawidzieć i tak dalej. Tylko mówi, niech będzie jako poganin i celnik. Co to oznacza? To oznacza, że masz tego człowieka traktować jak zwykłego innego człowieka, kolegę, sąsiada, ateistę, czy
jak
jakiegokolwiek
bliźniego,
innego.
Bliźniego.
Zwykłego bliźniego, tak.
Tak.
To jest bliźni.
To jest
bliźni. Nie jest wróg. Przez to, że między nami zaistrzyło i przez to, że ja zostałem skrzywdzony, to jeszcze to nie znaczy, że już jesteśmy wrogami. Tylko między nami zaistrzyło, nasza współpraca została nadwyrężona i Pan mówi, niech będzie jako poganin i celnik. Celnik dlaczego? Bo, no bo Pan porównał celników, grzeszników jako ludzi z marginesu, ludzi, z którymi
Żydzi pogardzali wtedy, utrzymywali kontakt, Żydzi, prawda?
No bo oni uważali, że to są kolaboranci, że oni Rzymowi się wysługują, pobierają cło niesłusznie od Żydów i tak dalej, więc gardzono celnikami. Zresztą jako zarzut dla naszego Pana postawiono, on z grzesznikami i celnikami przebywa i z nimi nawet jada. A więc dlatego Pan tutaj w tej regule powiedział, że niech będzie taki. Co to znaczy? A to nie znaczy, że my nie mamy mu powiedzieć dzień dobry, albo życzę ci zdrowia, albo coś takiego. Bo zwykle z sąsiadami, z kolegami my przy różnych okazjach mówimy, no to życzę ci powodzenia, zdaj dobrze egzamin, zdaj na prawo jazdy, życzę, żebyś wyzdrowiał, jak jest choroba, czy jakieś nieszczęście, no to ci współczuję w twoim nieszczęściu i tak dalej, ale nie ma tutaj podłoża takich sympatii czysto religijnych, czysto chrześcijańskich. Nie ma namaszczenia tego takiego uduchowionego jak między braćmi. Wtedy ten człowiek jest traktowany jako przyjaciel, jako bliźni, ale nie z punktu tak jak brat brata, siostra siostrę, tylko jako obcego człowieka.
Nie ma tego pokrewieństwa duchowego.
Tak, nie ma pokrewieństwa duchowego. A dlatego Pan Jezus jeszcze do tego jakby, żeby tę złotą regułę pojaśnić, to mówi tak. Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, wy czyńcie im też. Reguła Konfucjusza jest taka, że nie czyń bliźniemu tego, co tobie niemiłe.
Tak.
Reguła Pana mówi, czyń drugiemu to, co chciałbyś, aby on tobie czynił.
To jest forma aktywna.
Tak.
W porównaniu z konfucjańską pasywną.
Pan każe nam wyprzedzać, innych wyprzedzać. Nie czekaj, aż on ci dobrze zrobi, tylko ty staraj się zrobić jemu dobrze. Z tego należy wnosić, że złota reguła jest podana dla chrześcijan. Ona nie jest podana jako reguła do załatwiania spraw między ludźmi światowymi. Chrześcijanie to są ludzie, którzy zawarli z Bogiem przymierze. Są w umowie. Wszyscy działają według tych samych reguł. I można by było to tak określić. Ktoś to tak określił, sprecyzował. Wszystko, co byście chcieli jako poddani woli Bożej, aby wam ludzie zgodnie z wolą Bożą czynili, czyńcie wy dla nich też. O, więc to jest bardzo ważne, że jako ludzie zdeklarowani po stronie Pana Boga musimy respektować Jego reguły. I ta złota reguła, ta reguła według Mateusza podana, ona służy temu celowi, aby te kontakty, tę miłość braterską, przyjaźń, przyjacielskość utrzymać.
Bardzo się cieszę, że o tym porozmawialiśmy. Ja niedawno nagrywałem z bratem Andrzejem Kaliszczykiem, starszym zboru wrocławskiego, temat złota reguła, także jeśli ktoś będzie chciał, to może poprosić, udostępnię. Ale teraz godzina 20 nastała. Piękny zegar, który mechaniczny jeszcze bije.
Tak, tak.
Możemy posłuchać, godzina 20. Ale my idziemy dalej.
Dalej, tak.
Co mam zrobić, jeśli pewna siostra czy brat zboże? Od kilku lat występuje przeciwko mnie, obmawia i zawsze głosuje przeciwko moim decyzjom.
Co mam zrobić? Krótko mówiąc, próbować dojść do porozumienia. A jeśli to jest niemożliwe, bo może być taka sytuacja...
Nie da się,
właśnie,
nie da się.
Jeśli to jest niemożliwe, odłożyć sprawę, mając jednak w swoim sumieniu dobre przekonanie, że ja postępuję właściwie i słusznie. Paweł apostoł w liście do Kolosenców mówi tak, znaszając jedni drugich, i odpuszczając sobie wzajemnie. Czyli on nie mówi, że rozejdźcie się i trwajcie w takim przekonaniu, choć trudności są, no bo mówimy w pytaniu, że nie można się porozumieć i ktoś występuje stale, torpeduje moje punkty widzenia, jest przeciwko mnie i tak dalej. W innym miejscu Paweł apostoł do Tymoteusza napisał, kiedy mówił o urzędzie sług pańskich, to mówi, ale sługa pański nie ma być zwadliwy i tam wymienia dalsze tego, a potem kończy wątek, mówi, złych cierpliwie znaszający. Czyli po prostu, no jeśli nie da się porozumieć, to trzeba wznieść się na płaszczyznę tolerowania. Tolerowania, ale powiedziałem, pod warunkiem, że sam jestem przekonany, że na pewno z mojej strony ja źle nie postępuję, żeby drugą stronę powodować, żeby mi źle czyniła. Chociaż generalnie to ja wyznaję taką zasadę, że jeżeli jakiekolwiek nieporozumienie jest, dzieje się, to z reguły nie jest to tak, że jedna strona jest biała, a druga czarna jak sadza. Tylko zawsze jest tam jakieś takie, te
ta odpowiedzialność w nieporozumieniu może być równa, może być nieproporcjonalna, jednego może być minimalna, może być tylko pozór zła.
Nie warto słuchać jednej strony.
I ja nie warto, tak.
Dorastając, dojrzewając, widzę, tak, że często jedna strona przedstawia tylko swoje argumenty,
tak,
a tymczasem w naszych zborach...
Nie trzeba być głuchym na rady drugich i nie trzeba być tylko zamyślonym i zapatrzonym w samego siebie, w swoją rację. Dlatego przywołałem te teksty, w których apostoł mówi, że trzeba umieć znosić i trzeba wznieść się na poziom po prostu tolerowania. Ja miałem taki przypadek w zborze. Ja teraz nie wiem, czy brat zauważył, siedzę w innym miejscu niż kiedyś siedziałem. Jak z żoną siedzieliśmy, to dwa rzędy do tyłu.
Tak.
Ale za mną siedziała siostra, prawdopodobnie gdzieś tam, to jeszcze chyba za życia żony było. Prawdopodobnie gdzieś tam łokciem uparłem się czy coś na krzesełku i trąciłem jakąś osobę, siostrę z tyłu. Ona na mnie fuchnęła, że ja ją biję, tego, no. No to pomyślałem sobie, no to cóż, no pozostaje mi, no przeprosiłem, ale myślę sobie, to w takim razie zmienię miejsce siedzenia. No żeby ona nie była pod wrażeniem, że ja ją tam krzywdzę czy coś takiego. No i teraz siedzę w innym miejscu, już nie mam tych problemów.
No i to też sposób. Ale,
między innymi, tak.
Ale, bo tak, jest jeden zbór, który ja znam. To tam jedna rodzina głosuje przeciw innym starszym. A znowu jest inny zbór, proszę sobie wyobrazić, gdzie sama rodzina w sobie się podzieliła tak jakby. Szarpie na dwie strony. I teraz tak, czy ostracyzm byłby tutaj uzasadniony w stosunku do takich osób wrogich? Takie słówko ostracyzm.
Słówko ostracyzm, próbowałem zajrzeć tak do słownika, więc słownik podaje, że w starożytnych Atenach był to tak zwany skorupkowy sąd. Skorupkowy sąd, sposób usuwania obywateli podejrzanych o dążenie do samowładztwa. Więc przy pomocy tam, to było głosowanie tajne, wypisywano na tych skorupkach tam czyjeś tego, no i postępowano, więc dotyczy to tajnego głosowania. Ja myślę, że...
Trędowata, omniszkówny.
No.
No.
Ja myślę, że w łonie chrześcijańskim życie niestety, tak jak powiedzieliśmy, małżeństwo nie jest bajką, tak i zborownicy, i zbory, i różne społeczności, to nie tylko społeczność epifaniczna, w każdej społeczności chrześcijańskiej to są tylko ludzie, spotykają się z różnymi problemami, reprezentują różne poziomy i mogą zachodzić takie sytuacje trudne, ale nie dążyć do rozwiązywania na siłę pewnych rzeczy, umieć posłużyć się chrześcijańskim liberalizmem.
Dobra, a czy mam prawo nie lubić Józka Ryla? O, bo mnie wkurza.
Tak, mam prawo nie lubić.
Mam prawo. Na przykład nie chcieć społeczności z Józkiem Rylem mieć.
Tak.
Mam prawo unikać Józka Ryla i siadać w zborze w innym rzędzie.
Tak. Każdy człowiek ma prawo dobierać sobie towarzystwo.
A na przykład Janka Ryla to ja lubię.
Niezbywalne.
A Józka nie.
I trzeba koło Janka Ryla siadać.
No.
A ucieka się od Józefa Ryla. Tak.
Taki żart, ale...
Ja rozumiem. Ja też to tak
zawsze czuję, w tych rozmowach używam swojego imienia, żeby nikogo nie zranić. I tak samo myślę...
Lepiej na swoim przykładzie, niż posługiwać się jakimiś tam domniemaniami czy insynuacjami do innych osób. Chcę powiedzieć tak, że jest rzeczą oczywistą, że ludzie o różnych poglądach, o różnych zamiłowaniach, o różnych charakterach, obyczajach, religii nie zawsze zawierają ze sobą towarzystwo. To jest zupełnie normalne. Wybierają towarzystwo z własnego wyboru. Jeśli ten brat mi się podoba, ja go lubię, on jest miły, on jest bardzo taktowny, on pięknie naucza, on pięknie mówi, on pięknie śpiewa, koło niego warto siedzieć, z nim warto śpiewać i tak dalej. Natomiast wygląda to tak czasem, ale to jest wyjątkowa sytuacja, że może być konieczność, tak jak ja przed chwilą powiedziałem, przesiąść się.
Dwa rzędy dalej, dosłownie.
Ta.
Dwa rzędy dalej, bo Sławek
dwa rzędy dalej,
na przykład narzeka, że brat Józef
po co
tam
krzyczy
z za ucha.
Męczyć,
okrzyczy mi ciągle, no, odpowiadając na...
Za głośno mówi,
za głośno mówi, drażni bębenki,
no,
ślimaka.
Bratu Józefowi niektórzy to powiedzieli, zabrać mu głośnik, bo głośnik nie wytrzyma, jak jest zamównicą. A więc apostoł Paweł dobrze napisał, jeśli można, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Czyli to nie jest takie bezwarunkowe, że zawsze da się utrzymać. Czasami jest tak, no ktoś jest taki, jest takie nieprzyzwoite słowo, taki namolny, on użyje innego, delikatniejszego słowa, że z nim nie da się utrzymać towarzystwa, żeby się o coś nie tego. Czasami są ludzie, którzy jak się z kimś nie pokłóci, to on dnia nie może zaliczyć.
Ja, tak, ja mam takiego.
Dnia nie może zaliczyć.
Karty, on może, no właśnie. Nie sklął, nie pokłócił.
Są właśnie ludzie
pieniacze,
kłótliwi, wszczynający zwady, o tak apostoł mówi. A więc no Biblia nie preferuje takich zachowań, raczej przestrzega chrześcijanina, żeby raczej starał się towarzystwo dobrać i sam dopasować do towarzystwa, żeby służyć dobrem.
Czy niewierzący może być przyjacielem, a zborownik nie? Zdarza się tak?
Mogą być takie sytuacje. Jest różnica między bratem a przyjacielem. Ja,
fajnie, bo... jakby bracia byli przyjaciółmi, ale...
Tak.
A, fajnie, by była cały czas
zaraz o tym powiem. W pewnej szkole, na pewnej lekcji pani pyta dzieci, to jeszcze było w czasach tak zwanej głębokiej komuny, pani pyta dzieci, kto z was potrafi wyliczyć naszych przyjaciół? No, zgłasza się jeden chłopaczek i mówi, Czechosłowacja, NRD, Rumunia, Bułgaria, Węgry, no i tam wylicza wszystkich tych sąsiedzkie kraje i tak dalej. No i co, już wyliczyłeś wszystkich naszych przyjaciół? On odpowiada, tak proszę pani. Jasiu, ty nie wyliczyłeś Związku Radzieckiego. A proszę pani, bo to jest brat. A pani pytała o przyjaciół.
No właśnie.
Jasiu, no to na czym polega różnica? Jasiu mówi, proszę pani, bo przyjaciół to się dobiera. A brat to jaki się urodzi w rodzinie, to taki musi być.
No tak,
ale to jest,
no
może, to jest humorystyczne. Więc chcę powiedzieć tak. Pan Jezus to powiedział, kiedy był na kazaniu, głosił kazanie i ktoś przychodzi, przerywa mu kazanie i mówi, słuchaj, tam bracia twoi czekają i chcą z tobą mówić.
I matka, i bracia chcą z tobą mówić.
A wtedy Pan mówi, a wiecie, kto jest moim bratem, kto jest moją siostrą, kto jest moją matką? Ci, co czynią wolę Ojca mego, to są moi bracia, to są moje siostry, to jest moja matka. A Pan Jezus, kiedy w swoim kazaniu wypowiedział się, nie nazywajcie nikogo ojcem waszym na ziemi i tak dalej, to potem mówi, jeżeli jest jeden mistrz wasz Chrystus, to wy wszyscy jesteście braćmi. A więc po prostu jest jakaś płaszczyzna, która upoważnia do tego, żeby mianować się bratem czy siostrą. Ale przywołam jeszcze również zdarzenie przy końcu misji naszego Pana, kiedy Judasz już w zmowie z faryzeuszami, z nauczonymi w piśmie, przychodzą do ogrodu i umówiony jest, że zdradzi Pana pocałunkiem. I wtedy Pan Jezus odzywa się do Judasza, przyjacielu, po co ty tutaj przyszedłeś? A więc Pan użył zwrotu przyjacielu, nie bracie. Mówiąc inaczej, niewierzący może być naszym przyjacielem, powtarzam, może być naszym przyjacielem, a brat powinien być naszym przyjacielem. Ale w życiu bywa różnie.
To co?
Życie jest takie, że czasem brat, który powinien być przyjacielem, no, nadepnie nam na odcisk i powstają konflikty. No oczywiście Biblia nam daje reguły, pewne postępowania, przed chwilą mówiliśmy o tej złotej regule i tak dalej, ale zdarzają się sytuacje, że nie zawsze bracia są sobie przyjaciółmi, a powinni nimi być. Natomiast obcy ludzie mogą, ale nie zawsze są.
No dobrze, no to co chrześcijanin ma czynić z uczuciami gniewu i niechęci, które rodzą mu się w sercu? Czy my mamy je zagłuszać?
Rozumiem. Apostoł Paweł tak wypowiada się w liście do Efezjan. Wszelka gorzkość, zapalczywość, gniew niech będzie od was odjęte. On tam wymienia wiele wad i już przywołałem również list do Galacjan, 5 rozdział, 20 wiersz. Gniew jest w rzędzie cielesnych uczynków, które trzeba zwalczać, a więc powinien być usuwany z serca, ponieważ on, tak jak Paweł apostoł określił to, może stać na przeszkodzie w osiągnięciu królestwa. Co chrześcijanin ma czynić? No ma starać się nie rozbudzać, ma starać się zagłuszać to, przytłumiać, aby ten gniew nie pobudzał go do negatywnych zachowań wobec brata.
Czyli ma analizować swoje myśli, tak? Rozważać je, dlaczego czuje ten gniew, co z tym zrobić?
Jeżeli ten gniew powstaje, to on po pierwsze powinien właśnie, że tak powiem, to co mówiliśmy przedtem, zanalizować, czy ja nie stałem się przyczyną, czy ja wszystko zrobiłem dobrze, żeby nie pobudzić tej drugiej strony do gniewu. Przeanalizować swoje postawy i próbować nietendencyjnie, nie despotycznie, nie w jakiś sposób sądowniczy czy jakiś taki wyrokowy oceniać drugiego. Gdzieś czytałem taką myśl, że żeby wznosić się do takiego ideału w swojej postawie, pewnie on nie chciał tego dla mnie uczynić, ale tak mu się zdarzyło. Pewnie wyszło tak, ale on tak nie chciał. Poddawać w wątpliwość,
zakładać najlepszy możliwy wariant.
Tak, najlepszy. Poddawać w wątpliwość, że u podstaw naszego nieporozumienia nie była jego zła wola, nie była jego chęć szkodzenia mi, nie była, on nie chciał tego, ale tak wyszło. O tak, umieć to wznieść się do takiego poziomu myślenia.
A czy ja mam przebaczać, jeśli ktoś zawinił, a potem mnie prosi o przebaczenie?
O, jeśli prosi, to już nie ma żadnych najmniejszych obaw. Więcej, nawet jeśli nie prosi, to Pan mówi, że trzeba przebaczać, dlatego że jak odmawiamy modlitwę pańską, to tam jest warunek postawiony: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcem. Albo inaczej mówiąc: Panie Boże, nie odpuszczaj moich mi win, bo ja Kowalskiemu nie odpuszczę nigdy. On zrobił mi tak źle, że ja mu to do grobowej deski nie zapomnę. Czyli Pan Jezus jednak mówi, jak chcecie, żeby wasze grzechy były wam odpuszczone, a czy my mamy grzechy? Kto z nich nie ma grzechów? Kiedy tę niewiastę przyprowadzono do Pana, aby on potwierdził ich oskarżenie i żeby ją ukamienować, to pyta Pan, kto z was jest bez grzechu, niechaj pierwszy rzuca kamieniem w jej stronę. Mhm. Nie było odważnego, wszyscy odeszli, tylko został Pan i owa niewiasta. I wtedy Pan mówi, gdzie są ci, co ciebie tak oskarżali? Odeszli, oni cię nie potępili, bo ja im powiedziałem, jak jesteście wy czyści, to możecie rzucać kamieniem, ale jak wy macie też nieczystości, to nie macie prawa rzucić. Ja też cię nie potępiam, ale idź, nie czyń tego więcej. A innym razem Pana zapytano wprost, to Piotr zapytał Pana, jak zgrzeszy mój brat przeciwko mnie 7 razy, to co mam zrobić? czy mam mu odpuścić, czy nie.
No właśnie, bo to kilka razy i co, tak, tak. Prosi mnie, no, prosi i co,
i ja prosi mam... i ja mu mam za każdy raz
odpuścić. Nie.
Jakby raz, dwa, no to no, jeszcze, ale siedem razy.
No właśnie.
No właśnie, i wtedy Pan mówi, gdy mu odpuszczę, to co dalej? Czy aż do siedemkroć mogę mu odpuszczać? Wtedy Pan Jezus, mówiąc tak do niego, nie mówię tobie do siedemkroć, ale aż do 77 kroć. Pan przez to chce powiedzieć tak, że my mamy w nieskończoność być gotowymi do przebaczania, zwłaszcza, że brat w pytaniu zaznaczył, że ten sprawca prosi o przebaczenie. To już jest bardzo duży powód, ale nawet gdyby on nie prosił, a zrobił źle, to ja mam mieć taki stosunek, jak miał Szczepan wobec tych, którzy go kamienowali. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Mhm. Więc Szczepan nie chciał powiedzieć, Panie Boże, ty nie, proszę ich nie karać, bo ta sprawa jest pozostawiana Panu Bogu. Ale co się tyczy uczucia Szczepana, to on nie żądał zemsty, on nie żądał odwetu, on nie żądał takiego ukarania. Jego serce było uprzejme, miłujące nieprzyjaciół, tych, którzy go kamionowali.
No dobrze, no i ostatnie pytanie, bo rozmowa nam się przedłużyła, już 45. minuta nagrania.
Tak?
Rola pastora, czy rola starszego zborowego, bo to różnie jest nazywane, w konfliktach między braćmi w zborze, czy na przykład brat jako brat starszy w zborze wrocławskim na ulicy Oławskiej 6 jest jednomyślny z wszystkimi zborownikami? No i jak powinien się zachować ten brat starszy, gdy zbór się dzieli? Na pół, na przykład.
Tak, dla pastora, czy dla pasterza, czy dla starszego, czy biskupa, dla biskupa, tak. Biblia używa różnych określeń.
No wiadomo, że wy nie, jesteście duchownymi, tak, w tym sensie, że nie jesteście przewielebnymi.
Tak, tak, tak,
tak.
W naszej społeczności nie ma
laikatu i kleru.
Tak, nie dzielimy się. Bo Biblia tak mówi, jeżeli kto ma dobre świadectwo, to wybierzcie go, głosujcie przez podniesienie ręki, używa słowa keratoneo, wybierzcie go, żeby był waszym nauczycielem. A jeśli ktoś się źle sprawuje, no to takiego nie wybierajcie. Więc w pośród tych różnych obowiązków dla biskupa, dla starszego, dla pastora, jakie są w Biblii podane, to list do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, od 2 do 6 i list do Tytusa, pierwszy rozdział, od 7 do 11 wiersza, one określają, starszy ma być nie pijanica wina, niebitny, nie z prosznego zysku chciwy, mąż jednej żony, czuły, trzeźwy, poważny, gościnny, do nauczania sposobny, niekłótliwy, umiejący dobrze porządek zaprowadzić, który dom swój dobrze prowadzi, dzieci ma posłuszne i tak dalej. A więc tam są podane te reguły i na takim pastorze, na takim starszym ciąży obowiązek, aby jeśli w ich środowisku, w ich społeczności, wśród zborowników pojawi się jakiś nietakt, jakieś nieporozumienie, żeby to umieć łagodzić, a dawać samemu przykład, samemu być gotowym bez zarzutu, bo gdyby któryś z pastorów, czy starszy, czy biskup był zadziorny, kłótliwy, arogancki, pyszny, ambitny, no to taki nie umiałby na pewno takiej funkcji wypełnić dla dobra zborowników. Ale jeśli on jest umiarkowany, taktowny,
pojednawczy,
gotowy właśnie porozumiewać się, gotowy ustąpić, gdy nie chodzi o zasadę, gdy chodzi o dobro, o wspólnotę, no to w wyjątkowych wypadkach może zajść taka sytuacja, że zbór może się podzielić, jeśli dalsza współpraca byłaby niemożliwa. Ale starszy ma czuwać, bo apostoł Piotr mówi, wy macie być pasterzami trzody. Paście trzodę Bożą nie poniewolnie, ale dobrowolnie. I tak dalej. Więc jest wiele zaleceń biblijnych, które pokazują, że funkcją takiego pasterza, funkcją opiekuna grupy jest, żeby ją zespalać
łączyć, żeby ciepło, atmosfera, przyjacielstwo, braterstwo, miłość były czynnikami, które kwitną i które służą dobrze tej społeczności. I dbać o to, aby w zarzewiu najmniejsze próby zażegnywać.
Tak, zażegnywać.
Tak, tak.
Dobrze, czyli ja rozumiem, że po prostu to działanie ma być pojednawcze, że interes zboru ma stać wtedy nad interesem własnym.
Oczywiście.
I tak się ma duszpasterz czy pastor zachowywać.
Tak.
No dobrze, ja bardzo dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać, że mogliśmy nagrać tę rozmowę. Temat jest naprawdę, tak jak mówię, żywy. On często w ludziach wzbudza różne emocje i dobrze, że Słowo Boże, czyli Pismo Święte, ma odpowiedź na te pytania.
Ono jest receptą, ono jest konstytucją i tylko tam znajdziemy. Żadne prawa świeckie, które próbowały zresztą świadectwo wojen, nieporozumień plemiennych, nieporozumień międzynarodowych, nieporozumień, Organizacja Narodów, Liga Narodów, nie udawało im się narodów pojednać, bo ludzie świeccy nie mają tej recepty, która by te narody, że tak powiem, jednała i zbliżała ku sobie.
Rozumiem.
Biblia natomiast ma tą receptę i jeśli tylko my respektujemy te zasady biblijne, to na pewno to służy naszemu dobru.
Czyli życie staje się łatwiejsze?
Tak.
A przecież każdemu o to chodzi.
Tak.
Dobrze. Brat Józef Ryl, służący jako starszy zboru stowarzyszonego ze świeckim ruchem misyjnym Epifania na ulicy Ławskiej 6, również może odpowiedzieć na wasze, czyli słuchacze, pytania, jeśli tam osobiście zajrzycie. Od 10 do 13 w niedzielę, no i chyba
zapraszamy.
Tak, od 17.30 w czwartek odbywają się tam nabożeństwa. Brat Józef chodzi na nabożeństwa czasem?
Tak, oczywiście. Przeważnie zawsze. Wyjątkowo jak coś tam się ułoży, albo stan zdrowia, czy jakieś inne czynniki, Poza mną, a na ile ode mnie zależy, to jestem zawsze obecny.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Ja również dziękuję, miło mi było, że mogłem cokolwiek podzielić się swoimi spostrzeżeniami w tych sprawach. Dziękuję bardzo.
No i zapraszam do wysłuchania pozostałych rozmów z cyklu Rozmowy o Biblii. Myśmy poruszali temat Złotej Reguły, poruszaliśmy temat Modlitwy Pańskiej. Tu echa niejako tych tematów pojawiły się. Do widzenia.
Do widzenia.